Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, w strugach deszczu, w szarym Krakowie jest takie miejsce, w którym świeci słoneczko.
Zawsze.
Zawsze. I to słoneczko dzisiaj będziemy Państwu wysyłać. Mam nadzieję, że z dużą dawką informacji i pewnej zachęty, o ile jest jeszcze potrzebna w 2025 roku. Aleksandra Kalfas, zastępczyni dyrektorki do spraw rozwoju i komunikacji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Ten długi zwrot dotyczący mojej pozycji to jest po prostu rada, jak zamknąć multitasking w jednym zdaniu. Dlatego tak.
Rozumiem, to ja już teraz będę Olu, żeby nie rozwijać się nadmiernie i żeby zadawać pytania, bo w końcu, proszę Państwa, od tego jestem. Zaczniemy tak naprawdę do powrotu do pytania, które pojawiło się już w pierwszej godzinie tego programu, bo takie miałam założenie, żeby spróbować poszukać intencji wśród osób pracujących w instytucjach kultury, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla instytucji okres wakacji? Jak się o wakacjach myśli? Do kogo kieruje się wtedy program? A może przeciwnie, ma się świadomość tego, że należy odpoczywać? Chociaż, i to powtórzę, kiedy patrzy się na to, jakie możliwe aktywności są w instytucjach kultury w okresie wakacji, to myślę, że sezon ogórkowy powinien zniknąć z naszej narracji krakowskiej.
Zdecydowanie w muzeum nie występuje sezon ogórkowy. Tak jak mówiłyśmy przed wejściem na antenę, pogoda dzisiaj jest naprawdę muzealna, bo cóż lepszego można robić w taką deszczową pogodę w mieście, jak nie zajrzeć do muzeum. W naszym przypadku nie tylko na wystawy, ale też na wydarzenia, które im towarzyszą. To jest tak, że my w Mandze budujemy wydarzenia zawsze wokół wystaw i zawsze wokół tematów, które się na wystawach dzieją. W tamtym roku Manga dostała markę Radia Kraków za swój wakacyjny program i teraz też wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę.
Uśmiechamy
mam nadzieję.
Teraz, tak.
Wtedy chyba mieliśmy wystawy Background i mieliśmy I Love Sushi, a w tym roku mamy wakacje z duchami głównie, ale nie tylko. Nasz zespół edukacyjny, który serdecznie pozdrawiam i który jest absolutnie niesamowity, ma świetne pomysły i potrafi zachęcić do przyjścia do muzeum nie tylko rodziny z dziećmi, ale też osoby, my nie mówimy seniorzy, mamy u siebie Akademię 60+. I zapraszamy do aktywności także tych, którzy mają trochę więcej czasu, bo na przykład już nie pracują zawodowo, ale dla tych, którzy pracują ciągle, mamy wydarzenia popołudniowe, wydarzenia weekendowe. Ten program jest intensywny, ale nie jest aż tak bardzo, bardzo intensywny. Wszystko staraliśmy się zbilansować.
Olu, mogę ci przerwać?
Tak.
Bo zapomnę. Ja się odżegnałam od zachęcania do przyjścia do muzeum, a ty użyłaś tego zwrotu, czyli dział edukacyjny ma sposoby na to, żeby zachęcić.
Tak, tak, tak.
No to trzeba czy nie trzeba zachęcać? Jak to jest z tym uczestnictwem w kulturze? Bo wczorajszy raport opublikowany przez Narodowe Centrum Kultury nie jest specjalnie optymistyczny, kiedy się przyglądnąć, chociaż muzea całkiem, wcale nie radzimy sobie świetnie. No więc jak to jest z tym zachęcaniem?
Ja mam takie wrażenie, że nieskromnie teraz bardzo powiem, my sobie radzimy świetnie.
No, bardzo dziękujemy właśnie, o to nam chodzi.
Ale radzimy sobie świetnie, bo jednak zachęcamy, tak mi się wydaje. Każda nasza wystawa jest obudowana programem, który ma trochę naszej publiczności przybliżyć to, co prezentujemy. Nie chcemy, żeby Państwo przychodzili do nas tylko oglądać obrazy, oglądać rzeźby, oglądać ceramikę, ale żebyśmy mogli o tym wspólnie porozmawiać i ku temu dajemy narzędzia. Wystawa to jest taki pierwszy krok. Potem zwykle, nie zawsze, bo nie do wszystkich wystaw są katalogi, ale jest katalog.
I są
z którym
ładne,
można
bardzo.
Się zapoznać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tak, są ładne. Muszę przyznać też, że są ładne. No i mamy programy towarzyszące. I te programy towarzyszące staramy się budować tak, żeby one trafiały do publiczności, która jest w różnym wieku, która ma różne kompetencje, powiedzmy, kulturowe. i która ma różny poziom zainteresowania. Dlatego mamy w tych programach, nie chcę powiedzieć proste, ale no takie najbardziej podstawowe zajęcia z naszym zespołem edukacji, który oprowadza po wystawach najmłodszych, który prowadzi warsztaty na przykład z odbijania drzeworytów, z tworzenia swojego własnego, nie wiem, Pokemona albo własnego yokaja. Ale mamy też prelekcje, w których się już troszeczkę głębiej możemy, możemy się zagłębić w to, co prezentujemy. I mamy, akurat może nie wakacyjnie, ale często zdarzają nam się też takie spotkania bardzo specjalistyczne. I tak ten program jest budowany. To jest w jakiś sposób stopniowane, tak myślę, mogę użyć tego sformułowania, tak żeby każdy znalazł coś dla siebie, ale też liczymy na to, że te osoby, które zaczną z nami tą przygodę muzealną, które będą brać udział w tych zajęciach na przykład dla najmłodszych, zostaną z nami. Jako osoby, które już zostały wprowadzone w tą tematykę, którą my chcemy przedstawiać, które będą rozwijać te zainteresowania i które kiedyś będą miały ochotę wziąć udział w tych takich bardziej specjalistycznych spotkaniach. I wydaje mi się, że to nam się udaje.
A czy kiedykolwiek zdarzyło ci się usłyszeć zarzut na przykład, że na zbyt podstawowym poziomie zaczynacie, albo pewnego wymagania danego środowiska lub grupy, żeby cały czas piąć się w górę. Nie jest to żaden zarzut, ani podpucha, nie chciałabym, żebyś to tak traktowała. Natomiast słyszy się takie komentarze, że jednak muzeum jest takim, a nie innym miejscem i tak dalej, i tak dalej. Jednak oczekujemy, że ktoś się będzie interesował. Podczas gdy mam wrażenie, że jest to trochę droga donikąd i wciąż mówienie do tych samych osób, które po prostu już w tym są. Więc nie jest żadną sztuką przekonywać przekonanych, jak
tak,
mi się wydaje.
Tak, dokładnie tak jest. Muzeum jest dla wszystkich i to mówię z pełną świadomością. Naprawdę muzeum jest absolutnie dla wszystkich. Można po prostu przyjść, można oglądać, można się dowiedzieć czegoś więcej. To wszystko zależy od tego, jakie my mamy chęci. Ja myślę, że są osoby, które, akurat w przypadku mangi, to jest dosyć łatwe do zaobserwowania, dla wszystkich tych, którzy byli w muzeum, wiedzą, że wszyscy ci wiedzą, że wchodząc do muzeum nie napotykamy od razu na kasę biletową, tylko możemy wejść do holu, możemy napić się herbaty, możemy spojrzeć na taras i ta przestrzeń, mam nadzieję, że też ludzie, których Państwo tam spotkają, zachęcają do tego, żeby wejść dalej. I kolejnym krokiem jest sala wystawowa.
Ale jest też sklep muzealny, proszę Państwa.
Jest też sklep muzealny.
Ja mam wrażenie, że ja bym inaczej, mój portfel przeżyłby kasę biletową, ale jak przesunę się te parę metrów przed siebie, no to już zaczynam po prostu drżeć, cierpieć i modlić się, żebym zapomniała karty po prostu ze sobą. No, to...
I ten sklep muzealny też jest dla wszystkich, bo można tam kupić ładny ołówek i ładny zeszyt, ale można też kupić piękną naszą publikację, która jest rzetelna, która jest w jakiś sposób takim opracowaniem już naukowym tego, co pokazujemy, ale można też znaleźć książeczkę dla dzieci, która mówi o Japonii. I ten sklepik...
Piękny zeszycik.
Tak.
Dużo
jest tam rzeczy, które można znaleźć. W sklepie można też, to już od razu powiem, że można też przez internet kupić. Można.
W ogóle to nie było moją intencją, proszę Państwa, w tym momencie, bo zaczynam sama drżeć. Wróćmy proszę do przestrzeni muzealnej i do tych wyzwań, bo od jakiegoś czasu też pojawia się taki komentarz, że Japonia jest popularna. Japonia jest modna.
Jest.
Jest?
Jest. Japonia jest popularna, Japonia jest modna, to prawda. My też to obserwujemy. Jest sporo osób, które przyjeżdżają specjalnie do muzeum, do naszego, które jest muzeum japońskim z nazwy. I po to, żeby właśnie tą Japonię jeszcze bardziej eksplorować, to są często osoby, którym się marzy wyjazd, albo które były i które chcą porównać. I to prawda, że jest coraz więcej takich osób. Zresztą No, popularne są i wydawnictwa. Czytamy wreszcie literaturę,
tak
japońską literaturę.
Popkulturowo Japonia bardzo mocno stoi w Polsce.
Oczywiście Japonia, ale też, ponieważ no, mamy też drugą galerię, Europa, Daleki Wschód, obserwujemy też ogromną popularność Korei, koreańskich seriali, koreańskich zespołów muzycznych. Ta Azja do nas wchodzi dosyć szybko, tak dosyć intensywnie. To prawda, jest Japonia popularna, jest Korea popularna. My oczywiście, że korzystamy z tej popularności, ale chcemy też tą Japonię pokazywać w taki sposób niepobieżny. Nie tylko ten, który jest związany z popkulturą, ale odkryć przed naszymi odwiedzającymi, jak to się stało, że ta popkultura jest akurat tam, że ona jest taka, a nie inna, na jakiej, jakie były takie podstawy budowania tej kultury. Stąd nasze przedstawienia drzeworytów, stąd na przykład teraz wystawa mieczy, które być może ktoś z nas z japońskich anime, a u nas można sobie je zobaczyć, nie dotknąć, bo są w gablotach, ale można zobaczyć. I z kolei trzecia wystawa, ta, którą można obserwować w Galerii Europa Daleki Wschód, wystawa sztuki współczesnej z Japonii.
Do której mam straszną słabość, więc jeśli państwo mogą się jeszcze wybrać, to ja będę namawiać.
Do 10 sierpnia, tak, zapraszamy. Więc naszą rolą jest przedstawienie tej Japonii od podszewki dużo głębiej. Stąd takie rzeczy, które w mandze są na stałe, na przykład spotkania herbaciane. Można zobaczyć u nas, jak tradycyjnie się parzy herbatę. Zachęcam państwa do tego, żeby z tego skorzystać, bo to jest niesamowite doświadczenie. Mamy domek herbaciany, można sobie sprawdzić na naszej stronie, kiedy te spotkania się odbywają. I my opowiadamy o tej Japonii troszeczkę głębiej. I ja myślę, że to jest fajne doświadczenie dla tych osób, które poznały popkulturę i chcą się dowiedzieć czegoś więcej, które chcą wiedzieć, dlaczego akurat tam pewne rzeczy powstały.
Jesteśmy na świeżo też po Ryukonie, z którym, zdaje się, współpracowaliście.
Tak, tak, byliśmy na Ryukonie.
Więc zamiast się zżymać, proszę państwa, że młodzi ludzie wyglądają spektakularnie, mają kolorowe włosy i są nieprzeciętnie wymalowani, bo widziałam dość nieprzyjemne, muszę państwu powiedzieć, co mnie bardzo zaskoczyło, komentarze pod zdjęciami właśnie z festiwalu, konwentu, no to ja bym jednak zachęcała do tego, żeby dać przestrzeń do tego, żeby pogłębiać, bo przeważnie są to osoby, które zagięłyby nas, proszę państwa, gdybyśmy weszli w rozmowę o tamtejszej kulturze, więc myślę, że chyba warto się otwierać.
Tak, ale ja chciałam powiedzieć, że ta nasza obecność na Ryukonie to też jest jakiś sposób na to, żeby wprowadzić tą publiczność, właśnie tą, która się głównie popkulturą interesuje, do tego, żeby zainteresowała się, nie wiem, drzeworytem, mieczem, ceremonią herbacianą, architekturą japońską, japońskim designem. To wszystko u nas można znaleźć. Mamy wystawy czasowe, więc nie zawsze wszystko naraz, ale staramy się, żeby...
Wszystko wszędzie naraz.
Tak, dokładnie. I ta nasza obecność na Ryukonie to też jest sposób na to, żeby zachęcić tą publiczność. Te osoby, które były na festiwalu z opaską, mogły przez cały czas trwania festiwalu odwiedzić muzeum w promocyjnej cenie. Ta współpraca jest po coś, po prostu. I to też właśnie mówiąc o tej roli muzeów, ja myślę, że to dobrze obrazuje to, jaka to rola powinna być. I ja się cieszę, że na tym Ryukonie byliśmy. Nasz zespół edukacyjny też bardzo się cieszy, bo oni tam właśnie dawali prelekcje, mieli warsztaty. Był tam też nasz sklepik muzealny.
Proszę państwa, muzyczna przerwa, ponieważ musimy ustalić priorytety tej rozmowy. Aleksandra Kalfas wciąż w studiu Radia Kraków Kultura, także proszę pociągnąć łyk kawy i za moment słyszymy się ponownie na antenie RKK.
Radio Kraków Kultura.
Aleksandra Kalfas, zastępczyni dyrektorki do spraw rozwoju i komunikacji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w studiu Radia Kraków Kultura. Nie uciekła, proszę państwa, więc...
Taki deszcz,
lepiej posiedzieć, to no, oczywiście, że
to
tak.
To jest bardzo miło, jest cieplutko, można się czegoś napić, Gina jest przemiła, także w ogóle absolutnie nie mam zamiaru stąd uciekać, będziecie musieli mnie wyganiać.
My cię, słuchaj, bardzo chętnie zatrzymamy. Myślę, że to będzie dla nas lekcja, bo chętnie się dowiemy czegoś jeszcze. Na pewno można się dowiedzieć tego bezpośrednio u was w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, przypomnę. Przejdźmy trochę przez tę wydarzeniówkę, bo powiedziałaś o wystawach, powiedziałaś o tym, że straszycie, zjawy są wszechobecne w muzeum podczas tych wakacji. No to postraszmy się trochę. Mhm. Możemy zacząć oczywiście od wystawy, do czego zachęcam. I co dalej?
Tak, wakacje z duchami są prawdziwymi wakacjami z duchami u nas. Mogą państwo na przykład odwiedzić nasze otwarte stoiska. Otwarte stoiska to znaczy, że w czasie zwiedzania wystawy gdzieś znajdziecie państwo stół albo na wystawie, albo w holu, na którym można odbić drzeworyt, stworzyć swojego yokaja. Można pomalować tuszem. Nasza grupa edukacji zwarta i gotowa zawsze do pomocy. Zajmie się i młodszymi, i starszymi, bo może się komuś wydawać, że to są takie rzeczy dla dzieci, ale to nie jest prawda, mm-hmm. bo wszyscy z tego korzystają. Każdy sobie chce wynieść ładną pamiątkę z muzeum. I takie stoiska są u nas dostępne zwykle we wtorki i w weekendy. Na naszej stronie internetowej, jak wpiszecie państwo najlepiej wyszukiwarkę lato w Muzeum Manga, to można sobie sprawdzić daty, kiedy te stoiska są dostępne. Oprócz tego po wystawach oprowadzamy. Oprowadza mm-hmm. nasza edukacja. Oprowadza po wszystkich wystawach, głównie w wakacje po stunocnych zjawach. Zachęcamy serdecznie, żeby posłuchać opowieści edukatora o tym, co widać na drzeworytach, które tam prezentujemy. Ale można też wziąć udział na przykład w Bonodori, czyli warsztatach tanecznych. Tego jeszcze
powtórzysz?
Nie grałam. Tak, są warsztaty taneczne. Bonodori to jest taniec dla duchów zmarłych.
Taniec dla duchów.
Tak, tak. To jest rytualny taniec japoński. On trochę inaczej wygląda w każdej części Japonii. Przyjdźcie państwo, zobaczcie, jak wygląda w Krakowie. Mm-hmm. I może nie będę dalej opowiadać, bo mam nadzieję, że zainteresowałam państwa tym,
ja
co
mam
można zobaczyć.
Złotówki.
Tak, tak, tak. Mm-hmm. Oprócz tego mamy dla państwa nocne zwiedzania. Otwieramy muzeum.
To przy okazji zjaw powiedziałabym, że no nie mogło być inaczej.
No, oczywiście, że nie mogło być inaczej. 26 lipca, to jest sobota, otwieramy muzeum o 21 na 2 godziny. Można przyjść po prostu pozwiedzać, ale można też wziąć udział w oprowadzaniu, które poprowadzi dla nas Łukasz Kozak. Łukasz Kozak to jest mediewista, badacz historii kultury, ekspert w dziedzinie nowych mediów, autor na przykład takiej książki, która nazywa Upiór, historia naturalna.
Odsyłam też do wspomnień z ubiegłorocznej odsłony Festiwalu Konrada, gdzie była rozmowa ze wspomnianym jego mościem. Nie wiem, czy już jest dostępna w formie podcastu, bo wiem, że Festiwal Konrada udostępnia co jakiś czas kolejną rozmowę nagraną, ale myślę, że warto poszukać i poupiorzyć między
tak,
innymi.
Tak, ja myślę, że to będzie fajne wydarzenie. Mam nadzieję, że ten podcast jest dostępny. Będą państwo mogli zobaczyć, jak pan Łukasz opowiada. Myślę, że bardzo, bardzo to będzie ciekawe. Ilość osób, które mogą wziąć udział w oprowadzaniu z nim jest ograniczona, więc zapraszamy po prostu wcześniej po słuchawki. Oprócz tego, w czasie tego zwiedzania na ścianie drugiego naszego budynku, na ścianie Galerii Europa Daleki Wschód, to jest taka idealna ściana, żeby zrobić mapping. i tam zrobimy mapping, będą się tam ruszać różne duchy, różne zjawy, stwory. Można przyjść zobaczyć sam mapping, widać go będzie też prawdopodobnie z ulicy Marii Konopnickiej, więc jak ktoś będzie przejeżdżał tamtędy autem i zobaczy coś strasznego, to my straszymy w Krakowie.
Ale mówisz to z przekorą, czy faktycznie będzie tak, że jakieś niepokojące rzeczy zobaczymy?
Będą tam niepokojące rzeczy. To jest mapping stworzony przez...
18+, przepraszam bardzo, czy jednak nie, po prostu dla ludzi o
nie, nie.
mocnych
ale
nerwach?
Jest, wiecie, jest też muzyka, temu towarzyszy. Są dosyć intensywne kolory. Ja nie chcę za dużo zdradzać też, bo to przecież trzeba zobaczyć. Ten mapping robimy we współpracy z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych. Mamy tą współpracę od tamtego roku i studenci tejże szkoły mogą zrobić pracę dyplomową w ramach współpracy z Muzeum Manga. I właśnie w ramach takiej pracy dyplomowej odbędzie się mapping. To jest już drugi. Było już jedno oprowadzanie nocne, to jest drugie i po raz kolejny będzie można zobaczyć wizualizacje przygotowane przez jedną ze studentek na ścianie naszego budynku.
No dobrze, czyli mamy w planach już nocne zwiedzanie, mamy mapping, jesteśmy uzbrojeni w wielką tarczę obronną przed zjawami i ewentualnym stresem. Ale to nie wszystko. Bardzo mnie interesuje hasło Miecz Japoński. Przepraszam, że to tak wyciągnę.
A ja jeszcze mogę, jeżeli mogę, to wrócę jeszcze, bo chciałam powiedzieć o jednym wydarzeniu. 25 lipca, to jest piątek, będzie u nas słuchowisko dziadów, które jest przygotowane z pomocą artystów Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Będzie można wysłuchać tego słuchowiska. Ono było prezentowane dwukrotnie w Warszawie z ogromnym sukcesem. Ja myślę, że to będzie rzecz dosyć niezwykła. Będą tam i nagrania archiwalne z lat 70. ubiegłego wieku z polskie wsi, duchy. Trochę muzyki współczesnej, specjalnie stworzonej. Trochę Mickiewicza, nawet sporo Mickiewicza. I potem...
Idziemy na dziady, będzie sporo Mickiewicza.
Ale to są inne dziady.
Inne dziady,
to,
tak,
są,
tak.
To są inne dziady. To jest takie świeże spojrzenie na dziady, ale z zachowaniem tych polskich tradycji. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Można u nas już kupić bilety. Po słuchowisku się odbędzie jeszcze rozmowa, w której będziemy mogli przeanalizować trochę to, co usłyszeliśmy. To będzie rzecz bardzo inna, podejrzewam, niż wszystko, co Państwo widzieli do tej pory i słyszeli do tej pory. Serdecznie polecam. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie.
I... Sama czekasz? Przepraszam, że
tak, sama czekam. Sama czekam, dlatego że my jakby słyszeliśmy fragment, zresztą muzyka, która jest prezentowana na wystawie, jest tworzona przez Nihila, tak, który tworzył tutaj też muzykę. Ale tak naprawdę do końca nie wiem, czego się spodziewać, jak to wszystko będzie wyglądać. No, to będzie niepowtarzalna okazja, żeby usłyszeć, zobaczyć. Więc tak, ja sama też czekam. Bardzo jestem ciekawa tego, jak to będzie wyglądać. Mam takie przeczucie, że to będzie coś po prostu.
No dobrze, podążajmy za twoim przeczuciem. W takim razie będziemy zwalać na ciebie ewentualnie.
Dobrze, biorę to na siebie. Tak, a już zaczęłaś o mieczach. Więc
tak, bo to jest dla mnie jakieś nowum po prostu. W związku z tym zastanawiam się... Po co wam te miecze, słuchaj, w takiej liczbie? No wiesz, no brzmi niebezpiecznie, słuchaj.
Ale powiedziałam, że są w gablotach, także spoko.
Zabezpieczone.
W naszej tej małej sali lobby, w głównym budynku, na tym najniższym poziomie, prezentujemy wystawę z pracowni japońskiej Janusza Lukaszczyka. To jest w ogóle... Wspaniała historia pana Janusza, który pracował najpierw w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tam zapoznał się z kolekcją Jasińskiego, a potem odbył nauki u japońskich mieczników. zajmuje się konserwacją, naprawą, przygotowaniem japońskiej broni, ale też elementów z laki i kumihimo, czyli to są te, to jest technika tkania jedwabnych taśm i sznurów. Tam też możemy to zobaczyć. Mm-hmm. Ja chciałam powiedzieć, że to jest wystawa i dla panów, którzy z wiadomych względów no, interesują się mieczem i bronią, ale ja uważam, że wszystkie te krótkie miecze dla pań są tak piękne. To jest po prostu jak oglądanie biżuterii przepięknej. Jest to wspaniale wykonane. A pan Janusz doskonale opowiada o tym, jak to się robi. Ta technika to jest w ogóle jakaś kosmiczna. Tam wszystko ma znaczenie. To, w którą stronę od, nie wiem... zakręca się w łosie na tkaninie. To, w którą stronę trzeba ten miecz polerować. Tam nie ma miejsca na to, żeby cokolwiek było spontaniczne, nie według zasady. Pan Janusz wspaniale o tym opowiada. W czasie wernisażu miał oprowadzanie i jakaś pani zapytała, że no ale przepraszam, to tutaj nic nie można zmienić? Nic tutaj nie ewaluuje? I on powiedział, że absolutnie. Nie, nie, wszystko musi być zgodnie z zasadami. I w niedzielę, już w tą niedzielę, 20 lipca, pan Janusz będzie miał wykład, w którym opowie trochę o swojej pracy, a potem będzie można z nim obejrzeć wystawę. To jest bardzo cenne doświadczenie, bo to jest wiedza dostępna dla nielicznych, którą on posiadł dzięki swojej ciężkiej pracy, uporowi na pewno, bo to nie jest proste dotknąć takiej specyficznej sztuki. No musi ją przekazać japoński mistrz i pan Janusz przeszedł tę drogę. Także to jest i historia o mieczach, ale to jest także historia o człowieku, który miał w sobie tyle uporu i talentu, żeby ją przejść. Naprawdę i miecze, które możemy oglądać, i postać kolekcjonera, twórcy jest na tyle ciekawa, żeby odwiedzić nas w niedzielę koniecznie.
No to państwo zapisali, jak rozumiem, w kalendarzach. No myślę, że bez tego się nie możemy obyć. Proszę państwa, to takim rzutem na taśmę jeszcze państwu podamy taką pigułeczkę za moment i przypomnimy, co się w Mandze jeszcze będzie działo. Natomiast teraz chwila muzycznej przerwy i za moment wracamy już i będziemy się żegnać i będzie nam smutno i będziemy płakać razem z Krakowem w deszczu. Ale to jeszcze nie teraz.
Radio Kraków Kultura.
No i proszę państwa, to jest ostatni moment w Radiu Kraków Kultura. Aleksandra Kalfas, zastępczyni dyrektorki do spraw rozwoju i komunikacji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. I to nasze ostatnie kilka minut z państwem. Ale to jest odpowiedni czas, żeby opowiedzieć jeszcze o jednym wydarzeniu.
Jeszcze musimy zahaczyć o nasz drugi budynek, o Galerię Europa Daleki Wschód, gdzie do 10 sierpnia mamy wystawę Isis. Wystawę, o której już tutaj trochę mówiliście.
Odsyłam na stronę rkk.pl, tam znajdziecie państwo i coś do poczytania, i coś do posłuchania, i nawet pooglądania.
Tak, 10 sierpnia to już całkiem niedługo, prawda? Więc wszyscy ci, którzy jeszcze nie widzieli, chcieliby zobaczyć, mają jeszcze szansę, ale już czas leci, proszę państwa. Ale to, że coś się kończy, to oznacza u nas zawsze, że coś się zaczyna, więc krótka przerwa na zmianę ekspozycji i zapraszamy na wystawę Suiseki. Suiseki z japońskiej kamieni i woda. Sztuka artystycznego eksponowania kamieni. Ci, którzy odwiedzają mangę Suiseki, znają już chyba całkiem nieźle, dlatego że te wystawy u nas są prezentowane dosyć regularnie, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na to, że Suiseki zajmie dwa poziomy galerii, która jest całkiem spora. I 26 sierpnia wystawę otworzymy, a wszystkie takie wydarzenia, wernisaż, a potem jeszcze właśnie wydarzenia towarzyszące odbędą się w weekendy 30-31 sierpnia. Przyjeżdża do nas mistrz Nishiyama prosto z Japonii, który będzie miał wykład w mandze. Opowie o tym, czym suiseki jest. Opowie o harmonii i równowadze.
Och, jak nam się bardzo przyda taka opowieść, proszę państwa.
Prawda? Bo to jest taka opowieść trochę o wyciszeniu, o odnajdywaniu w naturze tego, czego nam potrzeba chyba w takich bardzo, bardzo szybkich czasach. To będzie dobre miejsce, które będzie można odwiedzić, żeby sobie po prostu trochę pokontemplować i odpocząć, trochę zwolnić tempo. Tak więc robimy krótką przerwę w Galerii Europa Daleki Wschód na to, żeby zmienić ekspozycję i ze sztuki współczesnej przechodzimy do japońskiej tradycji. Po to, żeby trochę pokontemplować i odpocząć. Także koniec wakacji, no nie tych akademickich, tylko tych szkolnych, 31 sierpnia to jest jeszcze czas na to, żeby wziąć udział w wykładzie mistrza. Serdecznie zapraszam. To jest też znowu wejście do tej japońskiej kultury, takiej od podszewki do tradycji.
Ale też wydaje mi się, że my Japonię najczęściej kojarzymy właśnie z taką bardzo tradycyjną formą. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, bo oczywiście, że obserwujemy popkulturę, która wdziera się, powiedziałabym, bardzo i jest bardzo blisko nas. To znaczy mamy platformy streamingowe, mamy sklepy, w których kupujemy wydawnictwa, więc to przestało być bardzo odległe. Równocześnie, kiedy mamy jakieś takie trochę marzenie, wyobrażenie o Japonii, to już ono, mam wrażenie, się zmienia. Już nie jest krzykliwą narracją i bardzo specyficzną, współczesną opowieścią, tylko być może taką tęsknotą do innej tradycji, innej, bardzo odległej w zasadzie kultury od naszej.
Tak, pewnie tak jest, bo Japonia łączy wszystko to, o czym powiedziałaś. Mhm. To znaczy, można w Tokio przejść przez bardzo ruchliwe skrzyżowanie, zobaczyć mnóstwo telewizorów, pełno ludzi, hałas, a jednocześnie dosłownie za 3 minuty przejść kawałek dalej i wejść do bardzo spokojnej, cichutkiej restauracji, w której jest oprócz ciebie, nie wiem, 5-6 innych gości i poczuć się jak w zupełnie innym miejscu, a to jest to samo miejsce. Mhm. Więc Japonia faktycznie łączy te wszystkie rzeczy. No i dlatego pokazujemy i sztukę współczesną, i tą tradycyjną.
I to wszystko państwo znajdą też w mandze.
My też musimy to wszystko po prostu połączyć zgrabnie. Mam nadzieję, że nam się to udaje.
No proszę państwa, państwo są osobami, które weryfikują, które mogą wrócić przecież z jakimś komentarzem.
Oczywiście.
Bo tak naprawdę niewiele różni się, mam wrażenie, czasami praca osoby pracującej w radiu, a kuratora wystawy albo osoby, która zarządza jakąś przestrzenią. Nawet jeśli państwu się wydaje, że my to robimy dla siebie, to tak naprawdę to zawsze jest myślenie o ludziach, którzy przyjdą, więc zawsze bardzo lubimy, kiedy do nas wracają jakieś komentarze, tak mi się wydaje, bo trochę mówię w liczbie mnogiej, z niepokojem na ciebie patrząc.
Ale dokładnie tak jest. My sobie to zawsze bardzo cenimy. Ja może teraz powiem o takiej sytuacji, którą mieliśmy kilka dni temu, kiedy tak się zdarzyło, że pani napisała w internecie, że nie mogła wyjść z wózkiem na wystawę, co u nas się absolutnie nie powinno zdarzać. U nas można wchodzić z wózkiem na wystawę. Mamy koordynatorkę do spraw dostępności, która sprawdza przestrzenie wystaw tak, aby one były dostępne. No, zawiódł jakiś tam czynnik ludzki. My za to przeprosiliśmy. To się absolutnie nie powinno wydarzyć. Ale dzięki tej sytuacji dostaliśmy dużo komentarzy od osób, które bywają nie tylko u nas, ale we wszystkich innych muzeach, które wskazywały na to, co jeszcze mogłoby się zmienić. Mhm. I my z tych komentarzy korzystamy. My w ten sposób potem możemy zbudować plan, nawet taki, który dotyczy, nie wiem, przystosowania naszej infrastruktury, więc ten feedback jest super ważny. Osoby, które są w przestrzeni przez cały czas, pracownicy, No, my jesteśmy z nią tak zaznajomieni, że czasami nie dostrzegamy pewnych rzeczy. I my musimy po prostu brać te komentarze od was, drodzy zwiedzający. Dlatego my się tego w ogóle nie boimy. I tak naprawdę dzięki temu to muzeum, myślę, że każde takie miejsce staje się lepsze. Więc tak, oczywiście można do nas pisać, można komentować. My przyjmujemy wszystkie uwagi i dobre i złe i żadnych nie wyrzucamy do kosza. I myślę, że to jest takie świadome, odpowiedzialne podejście. Nie wszystko możemy, bo wiadomo, jesteśmy instytucją publiczną, no nie możemy po prostu zrobić remontu
w porządku, to
tak,
znaczy nie
w budynku
da się
z 1994 roku, który no trochę inaczej wtedy funkcjonowaliśmy te 30 lat temu, ale naprawdę się staramy i naprawdę, naprawdę słuchamy i to nie jest tylko takie moje czcze gadanie. No po coś ta Iza, koordynatorka do spraw dostępności z nami jest, ma pełne ręce roboty, świetnie sobie radzi, naprawdę. I ona, przede wszystkim ona czeka na tego typu państwa komentarze. Ja też myślę, że to nie jest tak, że my jesteśmy też złotą rybką, która spełnia każde życzenie, ale to, co możemy, robimy i będziemy robić dalej po prostu.
I to jest bardzo ładna puenta, proszę państwa, tego spotkania i tej rozmowy. Ja mam taką cichutką nadzieję, że i to nie jest, proszę państwa, ani reklama, ani namawianie, ale jakoś tak sobie myślę czasem i po cichu marzę, żeby po prostu chodzić i próbować. Bo to też nie jest żadnym grzechem, jeśli wejdziemy i po prostu coś nam się nie spodoba, nie będziemy się gdzieś czuli dobrze, bo my naprawdę jesteśmy różni. Natomiast samo przebywanie w jakichś przestrzeniach, poznawanie miasta, w którym się jest i czasami wchodzenie do bardzo oczywistych miejsc, jak ogromne instytucje, jak duże instytucje, które mamy w mieście, a czasami do tych mniej, myślę, że mogą w nas coś zostawić. A jeśli nie, to będziemy mieli czyste sumienie, że próbowaliśmy i ewentualnie będziemy mogli zostawić komentarz.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że remont mostu Grunwaldzkiego absolutnie nie przeszkadza w dotarciu do Manki.
No i proszę państwa, jeszcze temat przemieszczania się po Krakowie został poruszony. Można zacząć dzisiaj, cytując Olę, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie od skomentowania pogody muzealnej, więc skoro pogoda muzealna, to kierunek jest prosty. Aleksandra Kalfas, powtórzę raz jeszcze, zastępczyni dyrektorki do spraw rozwoju i komunikacji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, była moją i państwa gościnią. Bardzo ci dziękuję,
ja
że znalazłaś
bardzo
czas.
Bardzo dziękuję. Zawsze miło.
Tu Radio Kraków Kultura.